łączymy się z profesorem Przemysławem Żurawskim-Welgrajewskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu.
Politolog, profesor Uniwersytet Łódzki, ekspert od spraw wschodnich i osoba, która bardzo często gości też w naszych mediach. Bardzo serdecznie za to dziękujemy. Panie profesorze, wiem już, że oczywiście obserwuje pan przewrót w Rosji, to co się dzieje. Pańska ocena tych wydarzeń z ostatnich kilkunastu godzin.
Obawiam się, że moja odpowiedź będzie rozczarowująca, ale uważam, że jeszcze musimy poczekać z twardymi, ostatecznymi wnioskami. A to z tego powodu, że jak dotąd nie mamy doniesień o walkach między obiema stronami tego konfliktu. Wagnerowcy zajęli już drugie duże miasto, tak, Rostów, teraz Woronesz, no ale nadal jest to przede wszystkim wojna na deklarację, a papierkiem lakmusowym, który by nam pokazywał, co się w istocie dzieje, byłyby ewentualne zmiany na froncie ukraińsko-rosyjskim. Innymi słowy, wojna domowa w Rosji, jeśli jest rzeczywistością, będzie powodowała rozpad, załamanie się zdolności wojskowych, przeciwstawianie się ofensywie ukraińskiej. Jeśli pod wrażeniem tego, co się dzieje w Rosji, nastąpi istotne przesunięcie w sensie zwycięstwa sił ukraińskich, wyzwalanie kolejnych terytoriów i rozpad armii rosyjskiej, będziemy mieli potwierdzenie tej sytuacji. Na razie nie można wykluczyć, to proszę też tego nie odbierać jako stwierdzenie, że tak jest. Nie wiemy po prostu, ale myślę, że nadal nie można wykluczyć, że jest to element gry obliczonej na to, żeby pokazać, że może przyjść ktoś gorszy od Putina, w tym rozumieniu, że Prigożyn ma ustaloną reputację i dochodzi bandyckimi w istocie formacjami. To też trzeba powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, żeby jakąś ideę wyższą stworzył jako sztandar, pod którym będą się jednoczyli jego zwolennicy i te siły wagnerowskie będą rosły, bo przypomnijmy, że one mają 20-30 tysięcy żołnierzy i to nie jest siła, która mogłaby rozbić armię rosyjską, jeśli ta będzie stawiać opór. Więc jeśli jednostki nie będą przechodziły na stronę wagnerowców, no to oczywiście bunt się skończy. Natomiast jeśli zacznie postępować rozpad armii rosyjskiej, no to wtedy będziemy mieli tego skutki i wewnątrz rosyjskiej, i właśnie te najłatwiej weryfikowalne ze źródeł zewnętrznych, czyli ukraińskich, skutki na froncie ukraińsko-rosyjskim. I to myślę, że najbliższe godziny nam wyjaśnią, jak to w istocie wygląda, choć deklaracje w tej chwili, czy nazwijmy to ton wypowiedzi Putina, raczej wskazuje na to, że rzecz jest autentyczna. Ta obawa nie jest pozorna. No ale trzeba pamiętać, że Putin to oficer KGB szkolony do dezinformowania ludzi, a z punktu widzenia Zachodu Prigożyn wyglądałby pewnie jeszcze bardziej nieobliczalnie. I nawet jeśli Putin by przestrzelił, że się tak wyrażę, tak, czyli podjął decyzje, które ostatecznie się wymkną spod kontroli, to nie znaczy, że jest niemożliwe, aby takiej próby manipulacyjnej nie dokonał, ale najbliższe godziny to wyjaśnią. W tej chwili myślę, że jest jeszcze mimo wszystko za wcześnie, choć można być optymistą, a optymizm polski polega naturalnie na tym, że rzecz jest autentyczna i że ta wojna domowa w Rosji spowoduje rozpad imperium i ustanie przynajmniej na jakiś czas tego zagrożenia, które cała Europa Środkowa odczuwa. Ale czy to jest ten moment, to jeszcze byłbym ostrożny.
Ale rozpad Imperium Rosyjskiego równie niebezpieczny może być jak samo Imperium. Czyli o jednej rzeczy możemy powiedzieć i stwierdzić, panie profesorze, fakt, że już nie powróci przyjaźń między Putinem a Prigożynem.
Myślę, że tak, to znaczy nawet jeśli to jest prowokacja, to dla jej ostatecznego uwiarygodnienia Prigożyn i tak powinien zginąć. Więc tak, to w tym sensie jest to już rozstrzygnięte. Natomiast tu bym zaprzeczył tezie, że rozpad Imperium Rosyjskiego może być równie niebezpieczny, co jego trwanie. Nie, to właśnie skonsolidowana, zjednoczona Rosja napada na sąsiadów. Rosja pogrążona w chaosie napadać nie będzie. To oczywiście będzie rodziło bardzo poważne zagrożenia, łącznie z utratą kontroli nad bronią jądrową, ale niewątpliwie nie jest tak, że scentralizowana kontrola nad Rosją i spożytkowanie sił tego olbrzymiego państwa do napadania na sąsiadów jest sytuacją bezpieczniejszą.
Intuicja mi podpowiada, że powinniśmy śledzić nie tylko to, co mówi i robi Władimir Putin, ale też to, co robi prezydent Czeczenii, bo gdzieś analizę w programie 195, w studio 195 w Radiu Wnet słyszałem, że to jest dwie osoby, które mogą samodzielnie podejmować decyzje w Rosji. Jedna to Prigożyn, słyszymy od kilkunastu godzin, że taką decyzję podjął, a druga to jest Kadyrow, który nagle może powiedzieć, a przepraszam, niepodległa jest Czeczenia.
Tak może być. Rzeczywiście mechanizm zależności Czeczenii od Rosji był mechanizmem feudalnym, to znaczy Kadyrow był lennikiem Putina, natomiast nie była to kontrola struktur państwowych jednych nad drugimi. I ten scenariusz jest wyobrażalny oczywiście. Dodając jeszcze do opisu scenariusza czy sytuacji ogólnej w Rosji, postawię tezę, że społeczeństwo rosyjskie ze swojej natury jest kryminalne. Innymi słowy, tam nie będzie w tej chwili na prowincji, bo nie mówimy o Moskwie i Petersburgu, nie będzie jakiejś idei wyższej. I zanik władzy państwowej, czy załamanie się struktur siłowych odpowiedzialnych za porządek publiczny może skutkować po prostu powszechnym rabunkiem dóbr wszelakich. I to oczywiście jest scenariusz smuty. Jednocześnie pokaże także Zachodowi, że te nadzieje na demokratyzację Rosji są złudne. Polskie ostrzeżenia przed tego typu iluzjami znów się potwierdzą. I jednocześnie jest to jednak także i przesłanka do tego, żeby twierdzić, że ośrodek Pirogiżyna, Wagnerowcy nie wytworzą, tak jak mówiłem, tej idei wiodącej, niczym bolszewicy w 17, która będzie pokrywała wolę rabunku. Ale przypomnijmy, że i wtedy ten bunt przecież nie polegał na tym, że analfabeci z Powołża czy spod Moskwy się naczytali bolszewickiej literatury, tylko był wynikiem woli rabunku, kiedy państwo przestało grozić karą za tego typu akt. Więc jeśli ten mechanizm w Rosji zostanie wyzwolony, to możemy być świadkami bardzo dramatycznych wydarzeń i implozji, czyli załamania wewnętrznego tego państwa.
Wspominał pan profesor o tym, że nie ma tych starć z armią, ale jednak według nieoficjalnych informacji doszło do kilku takich momentów. Helikoptery podległe Ministerstwu Obrony miały ostrzelać kolumny wagnerowców. Teraz na kanałach Prigożyna pojawiają się informacje, że kolejne formacje podporządkowane Ministerstwu Obrony poddają się wagnerowcom. Takie filmy też pojawiły się przy zajmowaniu Rostowa, gdzie było widać po prostu tą taką absolutną brak działań ze strony żołnierzy Federacji Rosyjskiej na wchodzenie w wagnerowców, ale jednocześnie mamy też stanowisko polityczne. Deputowani do Dumy Państwowej opowiadają się za konsolidacją sił i wsparciem dla prezydenta Władimira Putina, tak powiedział przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin. Więc może mamy też taką linię podziału świat polityki, świat wojska. Może Prigożyn jednak wie i ma świadomość, że wojsko po prostu jest w stanie przejąć, między innymi dlatego, o czym pan też wspominał, że po tych klęskach, które były ponoszone w starciu z armią ukraińską, po prostu wojsko jest zdemoralizowane, osłabione i nie chce walczyć na froncie z Ukrainą.
To jest bardzo prawdopodobne i to dlatego mówię, że w najbliższych godzinach się wyjaśni, jeśli nastąpi załamanie morale armii ukraińskiej na armii rosyjskiej na froncie ukraińskim, no to będzie potwierdzenie autentyczności tego, co się dzieje. Mam nadzieję, że tak właśnie jest. No ale jednak mamy też doniesienia dzisiaj o kontynuowaniu intensywnego ostrzału miast ukraińskich z Kijowem włącznie przez siły rosyjskie, a zatem koncentracji na operacji antyukraińskiej, a nie antywagnerowskiej. W razie zagrożenia władzy Putina, to jednak wagnerowcy są głównym wrogiem, a nie Ukraińcy dla tego reżimu w tym konkretnym momencie. Więc no, nadal musimy czekać na, i zresztą jak pan redaktor słusznie powiedział, mamy niepotwierdzone informacje, więc jak się potwierdzą, że te starcia mają miejsce, wtedy będziemy mogli powiedzieć, że rzecz zmierza w kierunku przez nas pożądanym.
Panie profesorze, co powinna zrobić teraz Ukraina? Czy powinna silnie uderzyć, czy powinna wyczekiwać? Jaki scenariusz, jakby pan podpowiadał, tak jak robi to pan z częścią polskich polityków, jakby pan podpowiadał ukraińskim politykom, jaki scenariusz by pan zaproponował?
Ja myślę, że należy starać się pogłębiać chaos. Innymi słowy, wyprowadzać uderzenia przy pomocy środków ogniowych, tak jak ostatnio to miało miejsce na mosty łączące Krym z obszarami okupowanymi na głównym terytorium Ukrainy. I sprawdzać informacje. Gdyby się potwierdziło, że bunt jest autentyczny, no to oczywiście wtedy będzie można przejść do szerszych działań. Innymi słowy, trzeba najpierw sprawdzić, czy to też nie jest rodzaj pułapki, aby Ukraińcy uderzyli, nie ukończywszy wszystkich przygotowań i tym samym przedwcześnie zużyli siły, które są przygotowane do rozstrzygnięcia. Natomiast jeśli będą wiarygodne oznaki załamywania się armii rosyjskiej, no to trzeba oczywiście iść i korzystać z sytuacji, przejść te wszystkie umocnione trzy linie rosyjskie na południu i zadać Rosji klęskę, co zapewne po dokonaniu pogłębi chaos. W tej chwili radziłbym, ale ja wcześniej jestem od planowania operacji bojowych, ale uderzenie ogniowe, spektakularne takie, które by wywoływały właśnie owo wrażenie przegrywania i były działaniem w kierunku popchnięcia kolejnych oddziałów do buntu.
W pewien sposób to, o czym pan mówi, też jest ilustrowane w sieciach internetowych ukraińskich. Tam pojawiały się takie wielkie oczy na profilach ukraińskich polityków, ukraińskich żołnierzy, które pokazują, że czekają, obserwują, ale rzeczywiście nie wiadomo, co dalej będzie. Panie profesorze, a czy może być tutaj w tym wszystkim też taki element wpływów zewnętrznych? Czy Prigożyn może mieć kontakt ze światem zewnętrznym, na przykład z Zachodem? Czy mogła być jakaś zewnętrzna inspiracja dla jego działań?
Mogła być oczywiście. Jest to przecież szef najemników, prowadzący swoje działania dla pieniędzy, więc nie jest wykluczone, że tego typu inspiracja, zresztą bardzo rozsądna i stosunkowo tania, mogła mieć miejsce także i w tym przypadku. Ale to jest czysta spekulacja, żadnych na ten temat informacji przecież nie mamy. A jeszcze myślę, że warto dodać zdanie, które miałem okazję usłyszeć kiedyś od jednego z estońskich ekspertów, który powiedział je po rosyjsku: Putin to nie armiński generał, czyli Putin nie jest generałem wojskowym, jest oficerem KGB, a zatem znacznie bliższe jego wyobrażeniu o rzeczywistości są operacje specjalne służb, a nie wielkie ruchy wojsk. I o tym pamiętając też sądzę, że pod tym kątem trzeba by, tak jak to demonstrują owe portale ukraińskie, przede wszystkim bacznie się przyglądać rozwojowi wydarzeń. I oczywiście jest to moment, kiedy trzeba być już gotowym, myślę tu o armii ukraińskiej, wykorzystać sytuację, jeśli te doniesienia się potwierdzą na poważnie. Na co w tej chwili wciąż jest duża nadzieja i myślę, że to jest na poważnie, ale to nie jest jeszcze ten poziom pewności, który by uprawniał do podjęcia zdecydowanych działań bez obawy o wpadnięcia w jakąś pułapkę.
No, oczywiście to są tylko spekulacje, ale Prigożyn, kiedy rozpoczęła się cała ta, cały ten bunt się rozpoczął, stwierdził, że jest to wynik ostrzelania wagnerowców przez regularną armię rosyjską, czyli że rozkaz wydał Szojgu. Czy może być już aż taki stopień demoralizacji wewnątrz Rosji, władz Rosji?
Może być, oczywiście. W Rosji, jak wiadomo, przecież wysadzono budynki z ludźmi, żeby sprowokować drugą wojnę czeczeńską, więc dlaczego by nie otworzyć ognia do formacji najemników werbowanych w więzieniach za skrócenie wyroków? To cena w sensie politycznym, gdyby potrzeba polityczna istniała tego typu prowokacji, to cena za nią jest jak najbardziej dla reżimu rosyjskiego akceptowalna. Zatem pytanie jest o to ewentualnie, po co by to zrobiono? Bo ryzyko, nawet jeśli to jest teatr, to ryzyko przekształcenia się, wyjścia pod kontroli całej tej operacji, chowania się ze smyczy, byłoby bardzo wysokie. Stąd też i Oba sposoby tłumaczeń, zarówno ten, że jest to prowokacja, jak i ten, że jest to bunt autentyczny, no, mają za sobą duże znaki zapytania. Ale pamiętajmy, że Rosjanie właśnie demonstrują nam od 24 lutego zdolność do podejmowania absolutnie nieracjonalnych decyzji, nieracjonalnych w rozumieniu bardzo słabego rozpoznania rzeczywistości i podjęcia decyzji niewykonalnych na bazie wyobrażenia o rzeczywistości, a nie na bazie rzeczywistości. I to właśnie ośrodek Putina to zademonstrował, uderzając na Ukrainę, a wiemy, że moralnie nie ma żadnych skrupułów właśnie na bazie tego, jak wywołał drugą wojnę czeczeńską. Więc to może będzie rozczarowujące dla słuchaczy, ale powiem, że w Rosji wszystko jest możliwe. To jest tego typu reżim, który żadnymi ograniczeniami moralnymi się nie będzie kierował, a jego rozpoznanie rzeczywistości jest dalece niedoskonałe.
Chociaż stwierdzić możemy fakt, że Putin nie kontroluje sytuacji w Rosji.
Myślę, że nie kontroluje, tak.
A może jeszcze być jeszcze jedna spekulacja, panie profesorze, już nie będziemy zadawać więcej pytań. Może być tak, że Prigożyn będzie zwycięzcą, Putin pozostanie, a Szojgu straci swoją nie tylko posadę, ale i głowę.
Nie, myślę, że po tych wszystkich oświadczeniach publicznych pokazujących Prigożyna jako przywódcę buntu, państwo dla zachowania powagi tego typu bunt musi ukarać i to w istocie ukarać śmiercią. W związku z czym w tym rozumieniu, nawet jeśli to jest prowokacja, to ten teatr będzie odegrany do końca. Trochę byłoby dziwne, gdyby Prigożyn tego nie rozumiał, co z kolei jest argumentem na rzecz tego, że bunt jest autentyczny.
Ale Prigożyn ma dużo więcej argumentów, bo ma wiedzę na temat reżimu Putina. Myśli pan profesor, że ta wiedza w której kancelarii prawnej jest teraz zgromadzona?
A jakież ma znaczenie prawo w Rosji? Moim zdaniem tutaj problem polega głównie na tym, czy elity państwa rosyjskiego, wojskowe i wierchuszka politycznych mają powody, żeby zamienić Putina na Prigożyna, bo to no, nie jest postać porywająca, o której można by powiedzieć, że uzdrowi państwo i poprowadzi je do zwycięstwa. I to myślę, że wszyscy też są tego świadomi. I to jest główna słabość tego buntu. On moim zdaniem politycznie nie jest w stanie wytworzyć przyciągającego ośrodka.
Nie jest tak, że z Pawłem Bobołowiczem trzymamy kciuki za Prigożyna, chyba że powiedziałem coś za dużo, bo wiemy, kim jest 10 lat morderca, człowiek, który wydał polecenie, żeby mordować wszystkich, których się spotka na drodze, wszystkich Ukraińców i nie tylko Ukraińców, ale myślałem, panie profesorze, o wiedzy, którą posiada Prigożyn na temat reżimu Putina. Czy tą wiedzą myśli pan, że w którymś momencie może się podzielić ze światem?
Ze światem pewnie tak, ale to będzie rozstrzygające, co on może powiedzieć Rosjanom, co by spowodowało, że poprą raczej jego niż obecny rząd. I tu wydaje mi się, że niewiele, poza właśnie stworzeniem tej okazji do rabunku, czyli wywołaniem typowo wielkoruskiego buntu bez idei wyższych, a tylko z zamiarem łupieszczym. Moim zdaniem jednym z możliwych scenariuszy w Rosji, i to jest pewien mechanizm, który może spowodować, że część elit wojskowych przejdzie na stronę buntu, jest scenariusz, który pewnie nie historykom niewiele powie, ale ja go jednak pokażę. Chiny 1911, czyli rozpad państwa na prowincje rządzone przez tak zwanych warlordów, czyli mówiąc po polsku wataszków, którzy rządzili, bo mieli pod rozkazami jakieś tam formacje zbrojne, a ich rządy polegały na zapewnieniu sobie wyłączności, na łupieniu współobywateli, a nie na tworzeniu jakichś wyższych idei. Taki scenariusz jest możliwy oczywiście w Rosji.
Taki scenariusz jest możliwy, chociaż też nie wiemy, czy on jest optymistyczny i co nas będzie czekać. Profesor Przemysław Żurawski-Welgrajewski, politolog z Uniwersytetu Łódzkiego, był państwa i naszym gościem. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękuję i już zapowiadam, że pewnie jeszcze będziemy się do pana zwracali z prośbą o komentowanie wydarzeń.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie.